Drodzy, dzisiaj chciałbym podzielić się słowem, które myślę jest adekwatne do czasu, który mamy, a tak bardzo się ucieszyłem, bo w zasadzie wszystkie pieśni, które śpiewaliśmy, były w temacie. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnego epizodu, który przeżyłem kiedyś tam. Kiedyś podróżując pociągiem dalekobieżnym, byłem świadkiem bardzo takiej ciekawej sytuacji. W pewnym momencie, kiedy już jechaliśmy, myślę, co najmniej 2 godziny, do przedziału wszedł konduktor. Oczywiście, aby sprawdzić nasze bilety. Kiedy wziął tam kolejnego pasażera bilet, zaczął go przeglądać na różne strony i w końcu popatrzył na niego i mówi, co pan tu robi? Jak się okazało, wsiadł do niewłaściwego pociągu i 2 godziny już jechał po prostu w niewłaściwym kierunku. Podobne pytanie usłyszał człowiek, który wędrując ponad 500 kilometrów. To pytanie usłyszał nie od konduktora, ale od samego Boga. A pytanie brzmiało, co tutaj robisz? Pewnie zastanawiacie się, kto był tym człowiekiem. Może niektórzy się domyślają już, o kim mowa. Otwórzmy 1 Królewską, 19 rozdział, 13 werset. Czytamy tutaj takie słowa. Gdy go, czyli Boga, Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Eliaszu? Bardzo ciekawe wydarzenie. Nie będę dzisiaj robił egzegezy całej historii, ale chciałbym postawić pytanie, bo być może nie wszyscy wiedzą, znają Eliasza i może dopiero zaczynacie swoją przygodę z Biblią. Kim był Eliasz? Dlaczego Bóg skierował do niego to pytanie? Jakie znaczenie ma ta historia dla nas, chrześcijan? I na początek przyjrzyjmy się Eliaszowi oraz sytuacji, w jakiej przyszło mu żyć i służyć Bogu. Eliasz to Boży prorok, którego imię Eliasz oznacza Jahwe jest moim Bogiem. Wyobraźcie sobie, że miał na koszulce wydrukowane takie imię, tak? I chodził w bezbożnym świecie, który go otaczał. Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu. Po raz pierwszy spotykamy Eliasza w 1 Królewskiej, 17 rozdział, 1 werset. Pojawia się tam, aby rzucić wyzwanie złemu królowi, który rządził w północnym królestwie w Izraelu. Eliasz żył i służył w czasach panowania króla Achaba w latach 874 do 853. Panował ten król. Był to 7. król w Izraelu. Był jednym z najgorszych królów. Kiedy będziecie czytać, a zachęcam, to zobaczycie, że ten człowiek rzeczywiście doprowadził do całkowitego upadku Izrael. Dopuszczał się bałwochwalstwa na niewyobrażalną skalę. Nie tylko podtrzymywał tradycyjny obrządek złotych cielców przejęty po poprzednikach, ale również wprowadził wtedy kult kanaańskiego bożka płodności i pogody Baala, którego wyznawała jego żona. Jak może pamiętacie, jego żona Jezabel była kobietą kananejską, która wraz z posagiem przyniosła ten kult do Izraela. Był mu tak oddany, że na wyraz swej gorliwości wybudował mu świątynię w Samarii. A Samaria, jak wiemy, była ówczesną stolicą Izraela. Bo są to już czasy, kiedy Juda i Izrael był podzielony. Juda miała świątynię w Jerozolimie, Izrael nie miał. I tam nawet takie słowa padły, po co mają gdzieś tam chodzić daleko, zróbmy im coś tutaj. No i oczywiście diabeł bardzo szybko znalazł rozwiązanie. W tym bezbożnym kotle Eliasz zostaje powołany na proroka pańskiego. Głównie znany jest z dwóch takich wydarzeń, takie no, bardzo dużego rozmiaru. Pierwszy, kiedy modlił się do Boga, aby nie padał deszcz przez 3 lata. I wiemy, że nie padał. A potem znów na jego modlitwę deszcz przyszedł. Drugie wydarzenie to konfrontacja z kapłanami Baala. Bardzo mocne, bardzo potężne wydarzenie, które rzeczywiście skończyło się pozytywnie dla niego. Ale musimy też stwierdzić, że jego życie było pełne zamieszania. Niekiedy zadziwiająco ufał Panu Bogu. Postawiłem się w jego sytuacji i pomyślałem sobie, gdybym ja miał stanąć przeciwko 400 kapłanom. Albo gdybym się miał modlić o deszcz, który ma nie, czy o, nie, o to, żeby nie padał deszcz przez 3 lata. Patrząc z tej strony, możemy powiedzieć, był człowiekiem wielkiej wiary, wielkiego zaufania Bogu. Ale też doświadczył depresji. Zasmakował jej. I to jest taka mozaika w jego życiu. Nowy Testament tak go określa, Jakub 5,17. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I oczywiście jest to napisane w kontekście modlitwy, że możemy się modlić, niczym się nie różnimy od Niego, możemy się modlić, przychodzić do Boga. Ale ja chciałbym troszeczkę wyrwać to słowo na chwileczkę, bo kontekst pokazuje, że Eliasz rzeczywiście był podobny do nas. Wzloty i upadki, wzloty i upadki. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Na czym polega nasze podobieństwo do Eliasza? Przypatrzmy się zatem Eliaszowi. Po pierwsze, miał Boga, któremu służył. Boga, który poszedł w zapomnienie. Boga, którego już wielu nie pamiętało, nie czciło. Prawdopodobnie wychodził na dziwaka, gdy ktoś wypowiadał jego imię. Jaki Jahwe, teraz mamy prawdziwych bogów, którzy się troszczą o nas. To możemy czytać tam również w historii poszczególnych królów. Po drugiej stronie jest Achab i Jezabel. Achab i Jezabel reprezentują szatana i obraz grzechu, obraz cielesności i obraz świata. To byli ludzie, którzy nie byli zainteresowani żywym Bogiem. Choć Achab był królem. Historia Eliasza jest obrazem życia chrześcijańskiego, twojego i mojego. W każdym nowonarodzonym człowieku zamieszkuje Duch Święty, ale dalej mieszka tak zwana stara natura. Ona nie odchodzi wraz z nowonarodzeniem. Ta natura swoje korzenie ma w świecie, w grzechu, w nieprawości, w buncie przeciwko Bogu. To ona uzurpuje sobie prawo do panowania nad człowiekiem. Ona nie prosi, ona żąda. I myślę, że każdy z nas to w jakiś sposób doświadczył w swoim życiu. Jest jak ta Jezebel. Jest to natura, z którą nowe stworzenie musi się rozprawić, musi stoczyć bój. Jeśli to nie uczynimy, czeka nas frustracja, a nawet depresja. Wczoraj brat Rafał mówił na temat depresji wśród chrześcijan i podawał, że w Stanach Zjednoczonych około 40% chrześcijan doświadcza depresji. Myślę, że znacząca część tych chrześcijan jest w depresji dlatego, że nie rozprawili się z tą starą naturą. Nie da się zbyt długo żyć w takim dualizmie, w takim rozdwojeniu, że w niedzielę podnoszę ręce, a w tygodniu nie radzę sobie w podstawowych rzeczach. I człowiek zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna przesuwać się w kierunku właśnie takiej frustracji, a w skrajnych przypadkach może się to zakończyć depresją. Rodzi się ważne pytanie. W jaki sposób możemy się z nią rozprawić? W jaki sposób możemy się z nią rozprawić? I otwórzmy teraz list do Efezjan, 4 rozdział, od 20 do 24 wersetu. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, napisał apostoł Paweł. Jeśliście tylko o Nim słyszeli i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Fragment ten kieruje nasz duchowy wzrok na Jezusa Chrystusa. Kieruje nasz wzrok na Jego dokończone dzieło na krzyżu. Doskonałe, dokończone. Ale aby cieszyć się pełnią zwycięstwa, jakie Jezus dokonał na krzyżu, apostoł Paweł powiada, musimy zrobić 3 rzeczy. Po pierwsze, musimy zewlecz z siebie starego człowieka. Następnie, jako 2 punkt podaje, odnowić się w duchu umysłu swego. I wreszcie 3 punkt, oblecz się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. Przyjrzymy się teraz tym 3 aspektom i rozpoczniemy od przemiany umysłu. Co oznacza odnowić się w duchu umysłu swego? Takie tajemnicze określenie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwólcie, że odwołam się do listu do Kolosan. Otwórzmy teraz Kolosan 3 rozdział, od 1 do 3 wersetu. W zasadzie te 2 miejsca, gdyby tak je połączyć razem, one mają wiele wspólnego. Paweł mówi w zasadzie o tym samym, tylko troszeczkę używając innych określeń, innych obrazów. I czytamy tutaj. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jest to prawda dotycząca każdego, chcę to mocno podkreślić, każdego nowo narodzonego chrześcijanina. Śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie. Chrzest wiary. Za niedługo będziemy mieć kolejny chrzest w naszym zborze. I taki chrzest jest obrazem tej głębokiej prawdy. Kiedy podczas chrztu zostajemy zanurzeni do wody, jest to obraz naszego udziału w śmierci Jezusa Chrystusa. Kiedy zostajemy wynurzeni z wody, jest to obraz naszego zmartwychwstania do nowego życia. Ale tutaj trzeba podkreślić bardzo ważną prawdę, że nie chrzest dokonuje przemiany. Chrzest jest obrazem. To nie chrzest. Wcześniej musiało nastąpić nowonarodzenie. Nasza śmierć i zmartwychwstanie nastąpiło 2000 lat temu na wzgórzu Golgoty, kiedy Jezus rozłożył swoje ręce i pozwolił się przybić do krzyża aby tam umrzeć za każdego z nas. A potem został złożony do grobu i czytamy, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Podczas Nowego Narodzenia stajemy się uczestnikami, można by powiedzieć, beneficjentami tego niesamowitego, niepowtarzalnego, cudownego wydarzenia, jakim jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Chrzest wiary jest obrazem i potwierdzeniem udziału człowieka w tym wielkim wydarzeniu. Dlatego też spotykamy się z katechumenami, bo jako przywódcy zboru chcemy mieć pewność, że osoba, która wchodzi do wody, doświadczyła tego. Jest świadoma tego, że należy do Chrystusa i to wszystko, co Jezus uczynił, jest jej udziałem. Dlatego też w wersecie trzecim apostoł Paweł naucza: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tutaj mamy stwierdzenie faktu. Umarliście wraz z Chrystusem. I kropka. Umarliście wraz z Chrystusem i kropka. Z tym faktem nie można dyskutować. Z tym faktem nie da się dyskutować. Ja pamiętam moje zmagania. To był temat kilku lat w moim życiu. Bo odczuwałem w głębi serca, że jest coś więcej, czego ja nie rozumiem, do czego nie dotarłem. I ciągle tak żyłem, wiecie, na takim poziomie: Pan Bóg mi przebaczył moje grzechy. Ale z pewnymi rzeczami nie mogłem sobie poradzić. I szczerze przed Bogiem powiedziałem: nie mam woli, nie mam siły, żeby się temu przeciwstawić. I przez kilka lat szukałem, modliłem się do Pana Boga, aby mi objawił tajemnicę krzyża. Bo gdzieś w głębi serca czułem, że tam się wydarzyło coś wielkiego dla mojego i dla życia każdego chrześcijanina. Wielokrotnie, pamiętam, zmagałem się, że nie widzę, że nie czuję tego. Ale ten fakt, zrozumiałem to głęboko, należy przyjąć wiarą. Tak jak przyjęliśmy Boże usprawiedliwienie. Nikt nie prosił Pana Boga o certyfikat, że jestem usprawiedliwiony w Jego oczach. Po prostu Duch Święty objawia nam, pokazuje. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, że święta krew Jezusa nas oczyszcza. I ona jest tak drogocenna i tak święta, że zmazuje każdy grzech. I bardzo łatwo nam to przyjąć. Przejdźmy teraz do pierwszego wersetu. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Parafrazując, apostoł Paweł zachęca i powiada: zostaliście wzbudzeni do nowego życia. Więc skupcie się teraz, skupcie całą swoją uwagę na tym nowym. Wiecie, jedną z takich metod działania szatana jest cały czas pokazywanie nam, jak to jesteśmy niedoskonali, grzeszni. To jest ważne, to jest potrzebne. Po to między innymi pościmy, aby pozwolić Bogu przejrzeć nasze życie. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy skupieni tylko na tym, żeby znaleźć kolejny grzech w naszym życiu. A nie widzimy Bożej łaski. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę być źle zrozumiany, że mamy lekceważyć sobie grzech. Biblia w wielu miejscach mówi, że to on może stać się murem między mną a Bogiem. Apostoł Paweł w tym drugim wersecie zachęca nas do zmiany perspektywy. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co jest ziemskie, co jest na ziemi. Chrześcijanin ma możliwość zajęcia takich dwóch punktów. Może patrzeć na życie, na to, co go otacza, na wszystko w zasadzie, z dwóch perspektyw. Albo ziemskiej, albo niebiańskiej. I tutaj mamy kolejne słowo, zachętę od apostoła Pawła, abyśmy zajęli tą właściwą pozycję. Abyśmy patrzyli nie na to, co ziemskie, ale na to, co niebiańskie, co duchowe. Z tym się wiąże przemiana naszego myślenia. Musimy zmienić sposób naszego myślenia, naszego patrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy. Nie możemy polegać na naszym rozumie i tylko i rozumie i na naszych oczach, ale musimy pozwolić, aby Duch Święty oświecił nas i wprowadził nas we wszelką prawdę, która jest niewyobrażalnie większa niż to, co widzą nasze oczy, to, co rozumie nasz umysł. Choć to, co widzimy, jest piękne, bo Bóg to stworzył. Przemiana myślenia ma kluczowe znaczenie dla naszej duchowej przemiany. Bez przemiany myślenia nie ma duchowej przemiany. Jeśli nie utożsamimy się w wierze z Chrystusem, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, nasza pobożność będzie realizowana w ciele, a nie w duchu. Zgodzicie się ze mną? Będziemy próbować swoimi środkami, siłami, siłą woli być chrześcijanami. Ale tego się zrobić nie da. Musimy podjąć decyzję. To musimy dokonać wyboru, po której stronie chcemy stanąć. Niewiele słyszałem kazań na temat cielesności. Bardzo często w naszym życiu jest zamieszanie i nie potrafimy oddzielić tego, co jest cielesne w naszym życiu, od tego, co jest duchowe. Bo jest zamieszanie. Ale Duch Święty pragnie wprowadzić jakąś harmonię, jakiś porządek, jakąś właściwą perspektywę. I tutaj jest to ta wskazówka dla każdego z nas. Tego, co w górze szukajcie. Nie tego, co na ziemi. Wróćmy teraz do Efezjan 4, 22, 24 i 24, te dwa wersety. Czytaliśmy to. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. To jest werset 22. Mamy coś zdjąć z siebie. Słowo zewlecz oznacza, że muszę coś ściągnąć z siebie. Coś, co na mnie jest. I potem werset 24 powiada, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Kiedy się nawróciłem, to myślałem, że wraz z moim narodzeniem na nowo tak spadnie na mnie już taka doskonałość. I myślę, że każdy z nas w pewnym momencie odkrywa, że jest nowość. W moim sercu jest coś nowego, coś niepowtarzalnego, ale gdzieś odzywa się to stare. I stąd jest to polecenie apostoła Pawła, abyśmy przyjrzeli się temu staremu, bo każdy ma co innego przyobleczone i każdy musi to zdjąć, a przyoblec się w Jezusa Chrystusa. Kiedy zajmiemy właściwą postawę w naszym życiu wobec Jezusa Chrystusa, wobec Jego śmierci i zmartwychwstania, utożsamimy się z Nim. Jesteśmy w stanie zwlec starego człowieka. Jesteśmy gotowi do tego, aby ten proces mógł się rozpocząć w naszym życiu. I jesteśmy w stanie przyoblec nowego. Ja myślę, że podobnie jak jest w mieszkaniu, jeśli chcesz wstawić nowe meble, musisz wyrzucić stare, tak? Każdy z nas gdzieś tam dochodzi, że szafa już się nie domyka. Musimy zrobić porządek. Musimy wyrzucić to, co jest niepotrzebne, to, co jest zbędne, to, co przeszkadza. A potem dopiero możemy przyjąć to, co jest nowe, to, co będzie nam służyć. I tutaj, myślę, jest zawarta ta myśl. Jeśli nie zrobimy miejsca dla nowego poprzez usunięcie starego, nasz proces przemiany będzie zakłócony albo będzie zupełnie zatrzymany. I drodzy, z uwagi na czas postu i modlitwy, teraz bez komentarza chciałbym przeczytać dłuższy fragment z Efezjan 4 i potem 5, który będzie mówił o tym, co mamy zewlec z siebie. I być może wysłuchasz i powiesz, nic tutaj nie widzę dla siebie. Przeczytam to spokojnie, powoli, a wy wsłuchajcie się, bo jestem przekonany, że Duch Święty dzisiaj mówi do nas, chce mówić do nas. Efezjan 4, 25. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. 28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie taka potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. Wiersz 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Możemy go zasmucać na różne sposoby. 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajemnie, tak jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Myślę, to nie budzi żadnej wątpliwości. Wiem, jak Chrystus odpuszcza. Przejdźmy do Efezjan 5, werset 3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Werset 4. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Werset 5. To wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I wreszcie werset 6 i 7 połączyłem. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. I dwa przykłady tego, co możemy się przyoblec. Choć powiadam, mógłbym teraz ten temat rozwijać, Jest wiele miejsc w Bożym Słowie, który mówi o tym wszystkim, co powinniśmy przyoblec, w co powinniśmy się przyoblec. Efezjan 5:1-2 tak powiada. Bądźcie więc naśladowcami Boga. Mamy być naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, bo takimi jesteśmy. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Nie będę tego komentował. W domu proszę, przyjrzyjcie się temu bliżej. I Efezjan 5:8-9. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Podoba mi się ten czas przeszły. Byliście, nie jesteście, byliście. A teraz jesteście światłością. Światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Kiedy popatrzymy na te kilka wersetów, możemy powiedzieć jedno. Poprzeczka jest powieszona bardzo wysoko. Zgodzicie się ze mną? Wysoko. Ale do tego nas Pan Bóg powołał. To też pokazuje, przekonuje nas, że sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie spełnić w Bożej woli, która jest zawarta chociażby w tych kilku fragmentach. Na koniec chciałem przekazać takie trzy praktyczne kroki, z których ja korzystam i jeśli uznacie za słuszne, zachęcam, żebyście z nich również korzystali. Pierwszy taki aspekt to, kiedy jestem kuszony. Czy ktoś z was jest kuszony, bywa kuszony, bywacie? Nie? Niektórzy bywają. Bywamy kuszeni, jesteśmy kuszeni. Diabeł jest realny i on pracuje nad każdym z nas. I co mam zrobić, kiedy jestem kuszony? Myśl, uciekaj ode mnie, nie chcę cię. Nie chcę tej pożądliwości, tak? No możemy sobie biegać. Ja kiedyś próbowałem się zaprzeć i jest bardzo trudno. Ale zrozumiałem to w ten sposób, że kiedy przychodzi pokuszenie, to za tym pokuszeniem na pewno stoi jakaś moc ciemności. I wtedy, pamiętam, uchwyciłem się Bożego Słowa zapisanego w liście do Galacjan. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Pytanie jest, kiedy? 2000 lat temu. I kiedy przychodzi pokusa, robię jedną rzecz. Staję po stronie Bożego Słowa. I mówię to w twarz szatanowi. Ty wiesz o tym, że ja umarłem dla tej pożądliwości. Że ja umarłem dla tego grzechu, że jestem nowym stworzeniem i żyję już dla Boga, a nie dla cielesnych pożądliwości. I czasami jest jedno puknięcie, drugie puknięcie, trzecie puknięcie, a potem jest cisza. Zwyciężamy w wierze w dokończone dzieło Jezusa Chrystusa. Nie inaczej. Twoja wola może w jakimś obszarze się sprawdza, ale przyjdzie moment, w którym przegrasz. Dlatego, że gdybyśmy za pomocą naszej woli mogli osiągnąć świętość i sprawiedliwość, to Chrystus niepotrzebnie by przychodził na ten świat. To On przyszedł, aby nas wyzwolić. Następna sytuacja, kiedy jestem uświadomiony w jakimś grzechu. Jesteś w poście i myślałeś sobie, wszystko jest okej, ale czytasz Boże Słowo i nagle dociera do ciebie. Wiecie, te zewnętrzne grzechy są widoczne i ich się pozbywamy bardzo szybko. Pijaństwo, palenie papierosów, narkotyki, przekleństwo. Te rzeczy odchodzą bardzo szybko. Nie chcemy ich, ale są subtelne grzechy. One nie są widoczne. Na przykład zazdrość może nie być widoczna, ale możesz nie spać po nocach, bo twój brat na przykład kupił sobie lepszy samochód od ciebie. I teraz, no co tu zrobić? I to cię gryzie jak korozja od środka. I zastanawiasz się, co z tym zrobić. W moim przekonaniu ścieżka jest jedna. Po pierwsze, pokuta. Zazdrość jest grzechem. Należy przyjść do Boga, wyznać, powiedzieć: Boże, przebacz mi. Nie byłem świadomy, że jestem w tym grzechu. Żyłem tyle lat i zazdrościłem mojemu bratu, innym sąsiadom, ale chcę odwrócić się od tego grzechu. I przychodzę teraz do ciebie i proszę, oczyść mnie z tego grzechu. Przebacz mi ten grzech. Prawdziwa pokuta, odwrócenie się. A następnie jest wyznanie. Teraz jestem wolny. I stajemy po stronie Chrystusa. I kiedy diabeł przychodzi nas kusić, abyśmy znów weszli w ten grzech, możemy wyznać w jasny i prosty sposób. Szatanie, wiesz, pamiętasz moją pokutę i wiesz, że ja już nie mam nic wspólnego z tym grzechem. Teraz Chrystus jest moją nadzieją, moją ufnością, moją radością. I możemy zacytować ten 5 rozdział listu do Galacjan, 22 werset. Warto się go nauczyć na pamięć. Jest mocny, diabeł na niego reaguje bardzo szybko. I trzecia sytuacja, możemy ulec pokusie i popaść w grzech. Co wtedy? Ta sama ścieżka. Możesz przez wiele lat nie mieć problemów z jakimś grzechem, ale może się zdarzyć, że coś znowu pęknie i upadniesz. Codziennie świeża i nowa jest łaska Pana. To jest piękne. Możesz kolejny dzień, nowy dzień rozpocząć w nowy sposób. Nie musisz tkwić w tym bagnie, nie musisz tkwić w tym starym, nie musisz tkwić w potępieniu, dlatego że Bóg jest Bogiem łaskawym. I dla mnie takim pięknym obrazem jest manna. I chciałbym wam ten obraz też zostawić. Codziennie wychodzili z miseczką czy z michą, ile kto tam potrzebował, nikt nie ograniczał. Codziennie rano wychodzili i zbierali. Jest to obraz Bożej łaski. Bóg nie wydziela. On jest gotowy każdego poranku cię ubłogosławić. On jest gotowy przebaczyć ci twoje grzechy. On jest gotowy podnieść cię. Dlaczego? Dlatego, że cię miłuje miłością wieczną. Historia Eliasza jest obrazem duchowej walki i przemiany chrześcijanina. Dopóki Eliasz ufał Bogu i działał w oparciu o Jego słowo, odnosił zwycięstwo. Kiedy polegał na sobie, niestety ponosił porażki. Kończąc, drodzy bracia i siostry, być może żyjesz w duchowej porażce, w takim oddzieleniu już od Pana Boga i wydaje ci się, że wszystko już skończone, że dla ciebie nie ma żadnych szans, żadnych możliwości. Ale z drugiej strony wiesz, że jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być. Może dzisiaj, dziś wieczorem, kochający Bóg kieruje do ciebie pytanie: co tu robisz? Co tu robisz? Bo przecież w Chrystusie mamy zagwarantowaną pozycję niewyobrażalną przez nas, przez nasz umysł. Ale tak jak powiedziałem, możemy się pogubić. I On to pytanie zadaje nie po to, żeby cię potępić, żeby cię pogrążyć jeszcze, ale po to, aby Cię przenieść do właściwego miejsca, do miejsca, w którym powinieneś być. Czy to nie jest cudowne? Do miejsca odpocznienia w Bożej łasce. Do tego Bóg nas powołał. Drodzy, zachęcam, abyśmy w tych dniach, jeszcze mamy kilka dni, abyśmy się wyciszyli. Może w domu jeszcze raz przeczytaj to wszystko. Może jeszcze raz to wszystko przemyśl sobie spokojnie. Ale odnoszę wrażenie, że ten tydzień może mieć ogromne znaczenie dla naszego zboru, ale też dla każdego z nas tutaj. Bóg jest bogaty i On ma wielkie rzeczy dla nas, ale często właśnie te małe rzeczy powodują, że jesteśmy w niewłaściwym miejscu. Eliasz chciał dobrze. Uciekał, bo się bał. Ale po ludzku dobrze. Jestem przekonany, że Pan Bóg miał na tą sytuację rozwiązanie. Miał ich tysiące. Jest nieograniczony. I dlatego zachęcam, abyśmy w tych dniach wyciszyli się, szukali Bożego oblicza. Bo On jest cudowny. I On ma dobre rzeczy dla Ciebie. Amen.